A w radiowej Kronice Budowy przyglądamy się tym wielkim budowom, które trwają w Polsce. Jedną z tych wielkich budów jest przekop na Mierzei Wiślanej. Przy telefonie Robert Zieliński, wójt gminy Sztutowo. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy ten wiatr, który wieje w Warszawie, chłodny, zimny wiatr, wieje również w Sztutowie?
To znaczy na razie nie. Na razie u nas jest cicha, piękna, słoneczna pogoda.
Czyli idealna pogoda, żeby spacerować po plaży, spacerować po Mierzei, by szukać tych bursztynów, które wyrzuciło morze. A proszę powiedzieć, jaki jest nastrój? Czy jest akceptacja społeczności mieszkającej na Mierzei na budowę przekopu?
To znaczy, drodzy państwo, czy jest akceptacja mieszkańców Mierzei? Jeśli chodzi o mieszkańców mojej gminy, gminy Sztutowo, to powiem panu szczerze, że nigdy nie robiliśmy jakichś ankiet, nie robiliśmy nigdy żadnego referendum w tym temacie, ale na tyle, na ile śledzę samorząd od kilkunastu lat, to jak najbardziej mieszkańcy gminy Sztutowo są za przekopem, no ale nasi mieszkańcy gminy Sztutowo są za przekopem, chcieliby, żeby do tej inwestycji doszło, chociażby z racji tego, że dzięki temu nasza gmina mogłaby się w wielu, wielu aspektach rozwinąć, ale ogólnie, jak myślę, że państwo wiecie, no niestety, ale zdania na Mierzei Wiślanej są podzielone. I tutaj no, dosyć duża praca przed nami, żebyśmy do tego przekopu się przekonali, naszych ewentualnych sąsiadów, którzy widzą w tym, upatrują w tym niestety, ale niebezpieczeństwo.
Bo przekop będzie na terenie gminy Sztutowo.
Tak, będzie na terenie gminy Sztutowo, około 3 km od granic gminy pomiędzy Ktynicą Morską a Sztutowem.
A czy teraz w tym miejscu, w którym będzie budowany przekop, coś się dzieje? Czy ten teren jest ogrodzony, czy tylko nastąpiła wycinka drzew i na razie czekamy?
Znaczy na dzień dzisiejszy nastąpiła wycinka drzew. Teren jest sprzątany, przede wszystkim teren jest sprzątany, przygotowywany do ewentualnej inwestycji, która miałaby się rozpocząć z wiedzy, jaką posiadam jesienią. Na dzisiaj jest w zasadzie przygotowywany, tak. I za chwileczkę z informacji, które posiadam, wiem, że częściowo, bo w tym miejscu również przebiega nasza ścieżka rowerowa, która łączy wschodnią granicę Mierzei Wiślanej z zachodnią. Również będzie uprzęgnięta, przygotowana i teren jak gdyby zostanie przywrócony do użytkowania dla mieszkańców. Oczywiście poza terenem inwestycji tego stricte, tych miejsc, w którym są drzewa powycinane i tam, no, z tego co wiem, na razie teren będzie czekał do wyłonienia wykonawcy, no i do rozpoczęcia ewentualnej inwestycji jesienią.
A co da przekop mieszkańcom gminy? Dlaczego pan powiedział, że jest korzystny?
Tak, powiedziałem, że jest korzystny. Nie chciałbym rozpatrywać przekopów w kategoriach ekonomii, czy on jest uzasadniony ekonomicznie, czy nie, o czym często się mówi właśnie, przede wszystkim właśnie w Warszawie. U nas, dlaczego przekop jest korzystny dla mieszkańców Mierzei i dla mieszkańców gminy Sztutowo? Chociażby z tego względu, że będzie to dodatkowa, ciekawa inwestycja, która wpłynie na rozwój przede wszystkim turystyki. Wierzymy w to, że wpłynie na rozwój turystyki, ponieważ jednak otworzy się ta droga pomiędzy zalewem a morzem i chociażby takie właśnie tacy turyści, którzy uprawiają sport w postaci żeglarstwa, będą mogli spokojnie płynąć na akwen Zalewu Wiślanego, ponieważ dzisiaj, no niestety, ruch wodny śródlądziem niestety nie jest do końca możliwy, ponieważ w śródlądzie wszystkie rzeki i kanały nie do końca są poregulowane, więc tutaj to będzie miało taki wpływ, tak? Wierzę w to, że dzięki temu otwarciu że przekop przestanie być elementem strategicznym i stanie się elementem również właśnie infrastruktury turystycznej i że będzie można właśnie wokoło przekopu realizować tego typu inwestycje, jak właśnie marina, jak jakieś tramwaje wodne, które będą pływały w kierunku północnym, czyli w kierunku Helu, Gdańska, Trójmiasta, również w kierunku południowym, a my jako mieszkańcy, nasi lokalni inwestorzy, którzy mają bardzo wiele terenów nadzalewowych, posiadają w swoich własnościach wiele terenów nadzalewowych, będą mogli najzwyczajniej w świecie te swoje drobne mariny z drobnymi pomostkami rozwinąć, bo bardzo, bardzo by chcieli, ale niestety na dzień dzisiejszy sytuacja prawna nie do końca pozwala na rozwój tej infrastruktury turystyczno-żeglarskiej na terenach właśnie południowych, nadzalewowych. Wierzę w to, że jeśli przekop dojdzie do skutku, to te tereny również będą mogły ożywić. Zresztą już z gminą Sztutowo, z Radą Gminy Sztutowo zaczynamy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, żeby przygotować się do tego typu możliwości.
A te ziemie, gdzie będzie prowadzony przekop, są własnością Skarbu Państwa, czy trzeba kogoś wywłaszczyć?
Niestety tak, niestety są własnością Skarbu Państwa, bo nie ukrywam, że gdyby nie były własnością Skarbu Państwa, na pewno byśmy jakieś drobne pieniądze, a nawet niedrobne, wprowadzili do naszego budżetu. My jako gmina Sztutowo niestety posiadamy tam bardzo wąski pasek bardzo wąski pasek drogi, zwykłej drogi, drogi gruntowej, drogi przeciwpożarowej, która już została przejęta od nas specustawą i teraz za chwileczkę rozpoczną się procedury uzyskania ewentualnie jakiegoś odszkodowania, dofinansowania z tego tytułu dla naszej gminy, ale to niestety nie będą duże pieniążki, bo tak jak wspomniałem, ale teren jest w 100% na gruntach Skarbu Państwa.
Ale wtedy, kiedy powstanie przekop, jakieś podatki będą wpływać do kasy gminy Sztutowo?
Staramy się to analizować, powiem panu szczerze, i na dzień dzisiejszy poza Bosmanatem, poza parkingiem, który tam powstanie i jeszcze jakiś budynek, na podstawie tego, na podstawie mojej, naszej wiedzy, wiem, że to będzie droga wodna, a droga wodna niestety jest to infrastruktura zwolniona z podatku, niestety, także tutaj będzie bardzo ciężko o uzyskanie, ale dlatego też wierzymy w rozwój tej infrastruktury, o której wspomniałem kilka zdań wcześniej, bo wtedy te podatki by zaczęły do nas wpływać, tak, od nieruchomości, od inwestycji, od działalności i tak dalej, więc w ten sposób tak, podatki, które wpłyną, o te podatki my się musimy postarać, ponieważ my musimy ten przekop ożywić, o tak może powiem.
A proszę powiedzieć, czy coś się mówi o zagrożeniach ekologicznych związanych z przekopem?
O zagrożeniach ekologicznych. Wiem, co pan ma na myśli. Powiem panu szczerze, że ja zanim zostałem wójtem gminy Sztutowo, prowadziłem, byłem prezesem fundacji. Fundacja, może to brzydko zabrzmi, była to fundacja ekologiczna, ale nie taka stricte fundacja ekologiczna, tylko fundacja mająca na celu prowadzenie zrównoważonego rozwoju właśnie przyrody we współpracy z mieszkańcami i brałem udział w wielu spotkaniach, bo bardzo się tym interesowałem, bardzo się tego obawiałem zresztą kilka lat temu i moim zdaniem może narażę się swoim kolegom, znajomym, ale moim zdaniem przekop nie wpłynie negatywnie na jakikolwiek, nie będzie żadnym zagrożeniem ekologicznym dla gminy, dla Mierzei. Oczywiście to jest moje zdanie i wierzę też w to, że te osoby, które mnie do tego przekonywały, wiedziały, co robiły, wiedziały, co liczyły, ponieważ no, ciężko jest wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, ponieważ Mierzeja nigdy nie była przekopana. Ja wiem, że kiedyś była pociętym paskiem wysp, później się połączyła, ale na podstawie tego, co na podstawie wyliczeń, analiz wszystkich naprawdę osób odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji, na podstawie tego, co ja przeczytałem, tutaj bym był spokojny, tak? Także
nie niepokoi się pan o ekologię, a kiedy będzie ta pierwsza łopata wbita w przekop? Czy już wiadomo, że to będzie wrzesień, październik 2019 roku?
Pierwsza łopata była wbita już kilka razy, powiem panu szczerze. Pierwszy raz była wbita w kątach rybackich, drugi raz była wbita w wielu, wielu miejscach, teraz jesienią również przed wyborami samorządowymi była wbijana, no ale teraz wydaje mi się, że tak, że z tego co wiem, przedłużony jest termin otwarcia kopert, jeśli chodzi o przetarg na przekop Mierzei Wiślanej. Chyba z tego co wiem, 20 któregoś kwietnia mają być otwarte koperty z ofertami przetargowymi do przetargu. No i z tego co słyszę, z rozmów, w których biorę udział, z tego co wiem, tak, jesienią mają ruszyć prace dalej przygotowawcze, czyli te prace kompensujące jak gdyby przyrodę, czyli przygotowanie jak gdyby zalewu wiślanego i przygotowanie terenu, czyli to przesadzanie różnego rodzaju trzcinowisk, roślin, krzaków i tak dalej. No i z tego co wiem, tak, to będzie chyba październik, z tego co słyszałem.
A do restauracji w kątach rybackich do pani Barbary pan jeździ? Pan rybka tam smakuje?
Rybka bardzo smakuje. Rybki akurat bardzo dobrze przyrządza moja żona, ponieważ ja w latach 90., kilkadziesiąt lat temu byłem również rybakiem, więc wiemy, jak się przyrządza ryby i tak dalej, ale faktycznie polecam rybki u pani Basi, ponieważ jest to jedna z lepszych restauracji i wiem, że wiele osób z Trójmiasta i nawet z dalszych okolic do pani Basi w kątach rybackich przyjeżdża na rybę, także serdecznie polecam.
A w zalewie ryby są?
To jest bardzo trudne pytanie. Rybacy na te ryby narzekają, ale z tego co ja widzę, radzą sobie świetnie i tych ryb faktycznie przybywa. Przybywa węgorza, przybywa sandacza, przybywa też takich ryb ościstych, co prawda, których niektórzy nie lubią, ale tak, ja myślę, że ryby są i rybacy sobie na zalewie całkiem dobrze dają radę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Robert Zieliński, wójt gminy Sztutowo, był gościem Poranka Wnet.
Radiowa Kronika Budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
Jest godzina 7:50. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dziś jest 4 kwietnia.
Kronika paryska.
I Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. W Kronice Paryskiej sprzed miesiąca mówiłem o słynnym kolokwium w sprawie Holokaustu zorganizowanym w Paryżu za pieniądze polskiego podatnika przez Polską Akademię Nauk. Właśnie wczoraj przyszła kara za to, że o tym mówiłem. Wczoraj paryski oddział Akademii Nauk anulował promocję francuskiego przekładu mojej książki, przewidzianą od dawna na listopad. Weszliśmy, panie prezesie, w okres cenzury surowej. Ale przechodzimy do spraw aktualnych, do sprawy przecież wyborów europejskich. Obiecywano nam europokój, obiecywano nam eurodobrobyt. No, mamy w rezultacie Eurowizję. Na 4 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego gwałtowną polemikę we Francji wywołuje książka suwerenisty francuskiego Philippa de Villiers. Zdaniem byłego prezydenta regionu Wandei, Unia Europejska jest wynalazkiem piekielnego trio Walter Hallstein, były hitlerowiec, Robert Schuman, były petenista, i Jean Monnet, agent CIA. Książka zawiera również inne rewelacje. Pociągnąłem za nić kłamstwa i wszystko wyszło na jaw, głosi tytuł dzieła, przedmiot zaciekłych ataków. W ostatnią niedzielę poczytny tygodnik Journal du Dimanche poświęcił pierwszą stronę i 6 następnych obaleniu tez de Villiers'a. Wcześniej dziennik Le Monde zgromadził 40 ekspertów, historyków w tym samym celu. Wczorajszy kanał Rancenego wyśmiewa, ataki na autora nie ustają. Co spowodowało tak gwałtowne i tak powszechne reakcje? De Villiers, jak twierdzi, odkrywa w tym dziele obficie udokumentowanym kłamstwa, które legły u podstaw Unii Europejskiej. Jego zdaniem Europa została stworzona na zamówienia amerykańskie. Od czasu I wojny światowej i później, po II wojnie, Amerykanie zdefiniowali swoje zamiary. De Villiers opublikował, i to stanowi wyjątkowość jego pracy, odtajnione archiwa chronione do niedawna tajemnicą wojskową. I oto co z tych archiwów wynika. Amerykanie chcieli mieć komisję wykonawczą. Określenie pochodzi od nich. A zwłaszcza nie państwo postnarodowe. Pragnęli mieć dodatkowy rynek, część bloku atlantyckiego. Pragnęli zniknięcia narodów, ponieważ uważali, że należy dążyć do rządu planetarnego. Punktem wyjścia autora była rozmowa z Maurice'em Cuvier de Murville. Kiedy de Villiers został najmłodszym ministrem w rządzie Chiraca, rozmawiał z byłym ministrem spraw zagranicznych o młodości budowy europejskiej, używając określenia ojcowie założyciele. Chciał zrozumieć, jak doszło do powstania Unii. Cuvier de Murville, przez 10 lat minister generała de Gaulle'a, powiedział mu: wystarczy pociągnąć za nić kłamstwa i wszystko wychodzi na jaw. Pewnego dnia de Villiers znalazł się w środowisku profesorów Sorbony, z którymi mówił o swojej poprzedniej książce, i jeden z nich, profesor z Uniwersytetu Stanforda, powiedział: wie pan, archiwa zostały już odtajnione. Jest rzeczą zdumiewającą, że nikt od was nie zagląda do Stanfordu. De Villiers przypomniał sobie wówczas o zdaniu Cuvier de Murville'a, wysłał wici do Moskwy, do Berlina, do Stanfordu, do Lozanny, Waszyngtonu, żeby mu dostarczyli te archiwa, które następnie starannie przestudiował. Odnośnie ojców Europy. Robertowi Schumanowi de Villiers zarzuca, że był żołnierzem niemieckim podczas I wojny. Lotaryngia była wówczas niemiecka, jest rzeczą naturalną, że Schuman był żołnierzem niemieckim. Znam dobrze Lotaryngię, odpowiada Villiers. Moja rodzina to Lotaryńczycy od wielu pokoleń. Wiem zatem dobrze, że w 1912 roku, kiedy Lotaryngia stała się niemiecka, Niemcy zażądali od Lotaryńczyków opowiedzenia się za Francją lub za Niemcami. Rodzina Schumanów, ziemiańska, więc można ją zrozumieć, wybrała Niemcy. Do tej pory nie ma nic niezwykłego. Później sprawy się komplikują. 3 sierpnia 1914 roku wielu Lotaryńczyków wybrało Francję i walkę. Schuman przywdział mundur niemiecki. Uważał, że Niemcy zwyciężą. Dla niego ówczesny wybór był wyborem przyszłości. Następnie 18 czerwca 1940 roku Schumann głosował za przyznaniem pełni władzy Filipowi Pétain. Nie on jeden, w tamtych czasach ludzie, którzy byli świadkami Wielkiej Rzezi 1914 roku, stali się pacyfistami. Krytycy książki zarzucają autorowi głoszenie rewelacji, które wszyscy znają. Otóż nie znają. Niedawno pewien polityk wysoko postawiony przyznał, że nie wiedział, że Schumann nosił mundur niemiecki w 1914. Nie wiedział, że Schumann popierał traktat w Locarno, że popierał traktat w Monachium i że był ministrem marszałka Pétaina przed uchwaleniem pełni władzy. Po wojnie Schumann został skazany na utratę godności narodowej we Francji. Karę uchylił generał de Gaulle i Robert Schumann został na nowo wybrany deputowanym Mozeli. Villiers przypomina w tym kontekście, że to eurosceptyków określa się często mianem kryptonazistów, kryptokolaborantów. Po Schumannie Jean Monnet, finansista blisko związany z anglosaskim światem interesów. W 1940 roku, kiedy Churchill został mianowany premierem, Monnet zaproponował stworzenie Unii Francusko-Brytyjskiej. Jeden kraj ze wspólnym parlamentem, wspólną armią. Projekt, który został odrzucony przez marszałka Pétaina po objęciu władzy. Można powiedzieć, że to nie był zły pomysł. Francja byłaby silniejsza razem z Anglią niż sama. Trzeba zauważyć, że podczas pierwszej wojny, kiedy młodzi Gaskończycy wsiadali do pociągu, żeby udać się pod Verdun, Monnet wsiadł na statek, żeby popłynąć na Wall Street. Na Wall Street okazał się tak zręczny, tak umiał wykorzystać każdą okazję, że został zauważony przez Hudson Company, przez Bank Lazar, Bank Morgana, a nawet przez koronę brytyjską, która nagrodziła go szlachectwem za oddane usługi. Zostawszy w rzeczywistości wysokim funkcjonariuszem brytyjskim, był wysłany przez koronę z powrotem na Wall Street i został doradcą Roosevelta. W 1943 roku zaadresował notę do Roosevelta, wówczas prezydenta Stanów Zjednoczonych, w której mówi, cytuję, nie będzie trwałej Europy, jeżeli państwa zrekonstruują się na bazie suwerenności narodowej. Koniec cytatu. No, można stąd wysnuć wniosek, że Schumann pragnął trwałej Europy. Ale w całym tym dokumencie jest tylko jedno zdanie, napisane w całości przez Moneta jego ręką. Zdanie ostatnie. Cytuję. Należy dobrze zrozumieć, że wspólnota europejska, którą budujemy, nie jest celem samym w sobie. Jest ona tylko etapem na drodze ku nowym formom organizacji świata. Inaczej mówiąc, powiada Villiers, pauza przed przyszłą globalizacją, ale w żadnym wypadku suwerenność europejska, w żadnym wypadku patriotyzm europejski i silna Europa, czyli to wszystko, co dzisiaj podaje się nam do wierzenia. Przeciwnie, chodzi o Europę zaprogramowaną tak, aby była bezsilna. Ci ludzie służyli interesom amerykańskim. Przechodząc do tworzenia Europy, de Villiers podkreśla rolę Amerykanów w budowie Europy. Grupa Bilderberg została stworzona celem faworyzowania atlantyzmu, promowania interesów amerykańskich w świecie. De Villiers wspomina zebranie grupy Bilderberg, pierwsze, na które otrzymał zaproszenie. Spotkał tam François Fillona, wówczas premiera, który mu powiedział, tak czy inaczej, nie mamy wyboru, to oni nami rządzą. W 2017 roku podczas wyborów prezydenckich Fillon powiedział mu, Bilderberg po tych od Macrona jest tym, co najlepiej odpowiada projektom mundialistycznym. Grupa Bilderberg jest klubem dyskretnym, a nawet sekretnym. Słysząc od lat o grupie Bilderberg, Villiers nie wierzył, a mówił sobie to tak twierdzą zwolennicy teorii spiskowej. I właśnie w Stanford natrafił na zespół akt grupy Bilderberg, które opublikował. Twórca tej grupy, Józef Rettinger, Polak z Krakowa, na zebraniu założycielskim grupy stwierdził, że grupa ma za zadanie pracować w tajemnicy nad stworzeniem bloku transatlantyckiego. Inaczej mówiąc, bynajmniej nie stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy, ale przeciwnie, ma zrobić z Europy rynek pomocniczy dla Ameryki. Europa przegrała wojnę, wydawało się zatem naturalne, że Ameryka ma ochotę kurateli nad terytorium, które uratowała. Europa Wschodnia miała znacznie cięższe warunki pod kuratelą sowiecką. no, groziło także wówczas niebezpieczeństwo sowieckie. Dzisiaj ludzie zapomnieli, czym było to niebezpieczeństwo, ale wówczas trwała przecież zimna wojna, był Stalin, kuratela amerykańska wydawała się czymś naturalnym. Dwie rzeczy są nadzwyczaj żenujące. Dlaczego Monet twierdzi w swych pamiętnikach, że nigdy nie brał pieniędzy od Amerykanów, że jego pieniądze pochodziły wyłącznie ze składek członków partii? Dlaczego jego biografowie o tym nigdy nie wspominają? W rzeczywistości za przekazane pieniądze Amerykanie żądali operacji wpływów w służbie interesów amerykańskich, a zupełnie nie akcji w służbie budowania Europy wolnej. No, po Schumannie i Monecie trzeci z ojców Europy, Walter Hallstein. W 1938 roku Hallstein uczestniczył w Rzymie w pracach grupy ekspertów nad stosunkami prawnymi włosko-niemieckimi w perspektywie windykacji Europy, nowej Europy, Das Neue Europa. Villiers cytuje historyków, Ernest Krivek, który jest znanym wielkim historykiem, to ten, który po raz pierwszy odkrył dowody, że Walter Hallstein należał do czterech organizacji hitlerowskich. Villiers publikuje zdjęcie Hallsteina, młodego porucznika w mundurze obok jego pułkownika. Interesujące jest to, co przyszło później. Po wojnie, jak wielu uczonych ekspertów, polityków niemieckich, Hallstein został przejęty przez Amerykanów, wytypowany do operacji Słonecznik, przewieziony do Fortu Getty, gdzie go poddano praniu mózgu, po którym został jednoznacznie amerykańskim. Jest znamienne, że pomysłodawcą operacji Słonecznik, pomysłodawcą jest ten, który wystawił czek dla Jeana Monnet, to znaczy prezes banku Chase Manhattan Bank. I to jeden z jego przyjaciół, George Ball, który powiedział Adenauerowi: powinniście wziąć Hallsteina, my dobrze go znamy. Nic więcej. Villiers wyciąga stąd wniosek, podkreślając, że chodzi tylko o hipotezę, że jeśli Hallstein został mianowany pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej, to tylko dlatego, że, używając eufemizmu, Amerykanie nie zaoponowali. Hallstein przez 10 lat na czele Komisji Europejskiej był bardzo proamerykański. Oto jeden dowód więcej, że Unia Europejska była tworem, który przyszedł z zewnątrz, federacją proamerykańską. No, widzieliśmy Hallsteina, byłego hitlerowca odwróconego przez Amerykanów, ówczesnego Junckera, a mimo to Angela Merkel oddała mu hołd 13 listopada 2018 roku przed Bundestagiem. Przecież Angela Merkel wiedziała. W tej bardzo ważnej kwestii de Villiers wypowiada się krótko jednoznacznie. Merkel kłamała. Postawa zwolennika teorii spiskowej, ale de Villiers robi dystynkcję. Teoria spiskowa to fantazmaty, intuicje, podejrzenia. On ze swej strony publikuje dokument, jest więc przeciwieństwem teorii spiskowej. W zarzutach idzie jednak jeszcze dalej. Jego zdaniem cała historia Unii Europejskiej jest historią spisku. Unia Europejska Moneta i Schumana jest ontologicznie konspiracją. Starałem się w miarę dokładnie zrelacjonować Państwu zawartość tej książki de Villiersa, która jest, jak świadczą o tym ataki skierowane przeciwko niej, rzeczą bardzo ważną w tej chwili, w tej dyskusji nad wyborami europejskimi i w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego, w której de Villiers także bierze udział i jako jeden z tych suwerenistów francuskich.
I za przybliżenie tej książki bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękujemy. Piotr Wit z Paryża i Kronika Paryska. Na zegarze godzina 8:04.
Czas na przegląd prasy.
Dwóch panów w studiu. Antoni Opaliński, dzień dobry, i Maciej Biastrzębski.
Dzień dobry, zapraszamy na przegląd prasy, to w takim razie trochę się skrócimy. Czy podłożą nogę kandydatowi PiS? Nie koledzy z podwórka, tylko komisarze z Komisji Europejskiej. Mianowicie Komisja Europejska wpadła na taki chytry plan, który polega na tym, że będzie się opóźniać mianowanie kolejnego komisarza, bo może po wyborach powstanie rząd, który będzie dla Komisji dogodniejszy. Jeżeli ktoś uważa, że Komisja Europejska jest po prostu takim neutralnym organem, który ma koordynować pracę Unii Europejskiej, to chyba może mieć coraz mniej wątpliwości do tego, że to po prostu jest Znaczy, to naprawdę nie ma nic wspólnego z uznawaniem na przykład demokratycznych werdyktów poszczególnych narodów. Nawet w Rzeczpospolitej, która skądinąd raczej krytykuje rząd PiSu, jest komentarz Tomasza Pietrygi. Timmermans wciąż goni króliczka. Nie można się oprzeć wrażeniu, że otwarcie przeciwko Polsce nowej procedury dyscyplinującej w sprawie sądownictwa jest powiązane z kampanią wyborczą do instytucji Unii Europejskiej. I tutaj komentator stwierdza, że rząd będzie miał pewnie ze 2 miesiące na odpowiedź. Na odpowiedź w związku z tym przypadnie tuż przed wyborami. To wszystko oczywiście nie jest przypadkiem. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Rada Języka Polskiego, proszę Państwa, zajęła się Telewizją Polską i krytykuje paski w TVP wartościujące i perswazyjne. Nie wiem, bo nie oglądam, może są i wartościujące i perswazyjne. Ja się tylko bardzo dziwię uczonym z Rady Języka Polskiego, że dopiero w 2019 roku obudzili się i postanowili analizować media. Szkoda, że na przykład nie analizowali przekładu TVN-u w roku 2010. Ciekawe, czy znaleźliby tam coś wartościującego i perswazyjnego. Jeszcze jedna wiadomość międzynarodowa, proszę Państwa, USA wstrzymują dostawy komponentów samolotów F-35 do Turcji. To ma związek z tym, że Ankara zamierza kupić rosyjski system rakietowy S-400. Amerykanie domagali się od swojego natowskiego sojusznika, żeby nie wchodził w takie interesy z Rosjanami. Turcja rzecz jasna odmówiła i teraz będą takie właśnie reperkusje. To a propos spoistości Paktu Północnoatlantyckiego. W studiu ze mną jest Maciej Jastrzębski, więc może ta wiadomość z Turcji będzie wstępem do informacji z krajów muzułmańskich.
Zdecydowanie będzie. Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Al Jazeera pisze właśnie o wyborach samorządowych w Turcji, które miały miejsce w tym samym dniu, co wybory prezydenckie na Ukrainie, czyli 31 marca. Artykuł Al Jazeera nosi tytuł Partia Sprawiedliwości i Rozwoju podważa wyniki wyborów samorządowych we wszystkich dzielnicach Stambułu, ale tak naprawdę nie tylko, bo wyniki wyborów samorządowych w Turcji, które odbyły się, jak powiedziałem, 31 marca, ukazały przewagę rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju oraz sprzymierzonego z nią Ruchu Narodowego. Sojusz uzyskał 52% poparcia, a blok opozycyjny 38%. Niemniej jest to duża strata i uszczerbek na władzy AK partii rządzonej przez Erdoğana. Resztę głosów otrzymały partie startujące samodzielnie. Tak jak i w Polsce, opozycja zyskała kontrolę nad głównymi miastami takimi jak właśnie Ankara, Istanbul czy Izmir. Okazuje się jednak, że zarówno propozycja, jak i opozycja podważają wyniki wyborów. Partia rządząca kontestuje zwłaszcza wyniki w Ankarze i Istambule. Rzecznik AK partii Omar Galik powiedział, że podane wyniki wyborów są sprzeczne z wynikami zarejestrowanymi i że w przypadku wyborów w Istambule i Ankarze zostały błędnie skategoryzowane. Niemniej rzecznik oznajmił, że partia uznaje i będzie szanować wyniki wyborów. Tymczasem wiceprezes AK partii Ali Ihsan Yavuz powiedział, że 17410 głosów z 309 urny wyborczych w Istambule zostało mylnie przypisanych opozycji, podczas gdy należały się AK partii. Kandydat AK partii w Istambule Ben Ali Yildirim zdobył 48,53% głosów, a kandydat opozycji niewiele więcej, 48,78%, tym samym zwyciężając w wyborach w Ankarze. Natomiast kandydat opozycji Mansur Yavuz zdobył 50,62%, a przedstawiciel AK partii Muhammad Uschaski 47,20%. Przenosimy się do Emiratów Arabskich, gdzie doszło do czegoś zupełnie bezprecedensowego, a mowa tu o pojawieniu się właściwie pomnika Buddy przy drodze szejka Zaida prowadzącej z Dubaju do Abu Dhabi. Podróżujący drogą szybkiego ruchu w Abu Dhabi zdziwili się, widząc 10-metrowy pomnik Buddy w muzułmańskim kraju. Gazeta Gulf Times wyjaśniła, że pomnik Buddy jest częścią zbiorów należących do Muzeum Luwru Abu Dhabi i elementem inicjatywy Muzeum Drogi Szybkiego Ruchu, w ramach której wzdłuż rzeczonej drogi ustawione będą różne dzieła sztuki z muzealnego magazynu. Gulf Times poinformował również, że pomnik Buddy jest powiększoną kopią chińskiego posążka znajdującego się w Luwrze Abu Dhabi. Widok Buddy wzbudził głośne protesty na Twitterze, gdzie wielu użytkowników w zdarzeniu tym widzi powrót idolatrii na Półwysep Arabski. Według niektórych Budda uważany jest przez swoich wyznawców za Boga, będąc czczonym bez obecności Boga, tak pisze jeden z szejków, z interpretatorów. Takie rozumienie istoty Buddy nie może być w mniemaniu internetów usprawiedliwieniem tolerancji. Jeden z użytkowników Twittera pośrednio nazwał władcę Abu Dhabi Amrem ibn Lahim, antybohaterem, któremu przypisuje się odstępstwo od wiary abrahamowej i wprowadzenie na Półwysep Arabski kultu idoli. Inny internauta stwierdził, że Emir bin Zayed przyjdzie do historii jako ten, który przywrócił idolatrię Półwyspowi Arabskiemu. Trzeci artykuł od Al-Arabi. Egzekucja opowiada pod tytułem Skandale Sisiego wywołuje burzę uszczypliwości w mediach społecznościowych. No i tutaj wygląda na to, że nie tylko w historii Niemcy i nie tylko Polska ma taką tutaj kartę związaną z paleniem książek, bo to samo właśnie wydarzyło się w Egipcie. 25 lat temu pisarz Yusuf Auf opublikował pierwszą część swojej satyrycznej książki pod tytułem Skandale Sisiego. Zmarły 20 lat temu. Autor nie mógł jednak przewidzieć, że pewnego dnia jego książka zostanie poddana egzekucji na rozkaz prezydenta noszącego imię głównego bohatera powieści. Egzekucji poprzez spalenie dokonali pracownicy prorządowego magazynu politycznego Rose al-Yusuf. Jak widać, nie tylko w Polsce, czy niegdyś w Niemczech, tak jak powiedziałem, są takie tendencje.
W Polsce to był incydent mały, drobny i głupi, natomiast...
Tu było to zaplanowane.
Nie było to akcja
takie
państwa.
Odgórne raczej.
Tak. Jeżeli mamy jeszcze czas, to jeszcze jeden news, czy już nie?
No, chwilkę mamy.
Dobrze, więc Al-Arabiya pisze o tym, że trzy scenariusze czekają na egipskich braci muzułmańskich, kryjących się pod skrzydłami Erdoana. Otóż dotkliwy cios, jaki opozycja zadała AK-partii, jej wodzowi Erdoanowi, skierowany był również w uciekających z Egiptu i kryjących się w Turcji braci muzułmańskich. Przypomnę, że opozycja to socjalistyczni kemaliści, którym opcją jest fundamentalizm braci muzułmańskich czy neoosmanizm Erdoana. Pierwszy ze scenariuszy jest taki, że braciszkowie po zwycięstwie opozycji w Ankarze i Istambule przeniosą się do innych miast rządzonych przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju. Drugi scenariusz przewiduje to, że opozycja zwróci się do parlamentu i samorządów terytorialnych z żądaniem zmiany prawa zapewniającego opiekę braciom muzułmańskim i uzna ich za grupę terrorystyczną i deportuje do Egiptu. Trzeci scenariusz natomiast jest taki, że bracia muzułmańscy opuszczą Turcję na dobre.
Antoni?
To dwie ostatnie w takim razie już informacje. Wróćmy teraz do kraju. Na portalu Interia, proszę państwa, był taki całkiem dobry reportaż właściwie z negocjacji pana Łukasza Szpyrki. Minister edukacji jest, a jakby już jej nie było, o tym, jak przebiegały te w tej chwili wstrzymane negocjacje między rządem a nauczycielskimi związkami zawodowymi. Tutaj bardzo ciekawie jest przedstawiona rola pani premier Szydło, która tutaj jest głównym negocjatorem. Taki po prostu dobry opis polityki ze środka. No a ponieważ mamy kwiecień, miesiąc katyński, zakończmy tym, że na stronach Polskiego Radia 24 można wysłuchać archiwalnych nagrań świadków zbrodni katyńskiej, między innymi relacji profesora Stanisława Świaniewicza, ocalonego z Katynia. To jest archiwalna audycja Radia Wolna Europa z 1961 roku.
I to był przegląd prasy. Antoni Opaliński, Maciej Jastrzębski przejrzeli dla państwa dzisiejsze gazety i portale. Jest godzina 8:12.